Witam cię na antenie, już się wcześniej zapowiedziałem, że będzie stalinista. No, ja dziecko uśpiłem i wszyscy z niecierpliwością na ciebie czekali, także witam cię na antenie.
No, znaczy ja również witam wszystkich słuchaczy i może powiem, że jestem komunistą, który po prostu szanuje Stalina. No, sam uważamy, że nie ma czegoś takiego jak stalinista. No, to tak wyszukiwanie, żeby każdy wódz dodawać tam jakiś ista. No, jest Marks, który stworzył teorię komunistyczną, więc jestem marksistą. No. Jest Lenin, który wprowadził to w życie, więc można powiedzieć marksista-leninista. No ale już Stalin sam siebie uważał po prostu za wiernego ucznia Lenina, no.
Ale tych istów się narobiło trochę przez całą historię, przynajmniej jak tam się, wiesz, się śledziło te różne myśli, to i miałeś maoizm, przecież i trockizm, i titoizm nawet mój ulubiony, ale jeszcze był chodżizm, który tam jeszcze był, no było trochę, nie?
No było, no ale wiesz, raczej uważam, że dzisiaj jesteśmy na tym etapie, żeby zastanawiać się, jak łączyć ruch komunistyczny, a dodawanie kolejnych tutaj izmów, no to no, nie zawsze sprzyja łączeniu, no bo to ludzie, nawet jak się zbierze właśnie dwóch komunistów, to będą gadać ze sobą tak długo, do momentu, aż się nie pokłócą i nie znajdą czegoś, co ich różni.
To taka chyba nawet polska cecha narodowa.
No nie, no to cecha ogólnie ruchu komunistycznego na świecie, który jest podzielony i że to jest ileś tych różnych międzynarodówek trockistowskich i innych, że po prostu, więc no ja uważam, że jako jakaś tam no, element tożsamości, no to oczywiście nie wstydzę się dziedzictwa Józefa Stalina. Ale w momencie, kiedy upadł Związek Radziecki, no to cały ten spór dzisiaj no, ma charakter już dzisiaj drugorzędny, no bo ogólnie no to mówienie o sobie stalinowiec lub nie miało sens taki, kiedy istniał blok wschodni i po prostu byli marksiści, którzy bronili Związku Radzieckiego, byli tacy, którzy nie bronili, no. Więc wtedy to miało ewidentnie jakieś znaczenie. Dzisiaj, kiedy Związku Radzieckiego nie ma, kiedy bloku wschodniego nie ma, kiedy ostatnie kraje jakoś tam się odwołujące do tej tradycji, no to, no nie wiem, no na Kubie to tam ostatnio Raul Castro to już oddał władzę jakiemuś nowemu gościowi. No raczej tutaj świat potrzebuje jakiejś nowej wielkiej rewolucji, a te wszystkie resztki bloku wschodniego, no to Kim Jong-un się spotyka z Trumpem, no to
Ale
wszystko.
Kim Jong-un to w ogóle chyba jest tak zdegradowane państwo robotnicze, że powstała tam po prostu dynastia rządząca, gdzie tam no, ruch komunistyczny w jakimś sensie, no, dyktatura proletariatu ma cechę taką, że jest demokratyczna, bo to idzie władza w ręce robotników, czyli mas, no, powstanie dynastii, która rządzi absolutystycznie, to już jest. No właśnie, co do kultu jednostki, już kiedyś mówiłeś. No, bo ja tu jako prowadzący to w ogóle trochę innej roli występuję niż jak
No.
ostatnio sobie rozmawialiśmy. To ja tu muszę się zadawać ci pytania, one pochodzą też od słuchaczy i tak dalej. No to o ten kult jednostki i to, że wielokrotnie jak czujesz dziedzictwa Stalina się nie dziwisz, jednakże ten kult jednostki doprowadził nie tylko do. No, jakby nie patrzeć w dane statystyczne, to on nawet sam Stalin wymienił Jeżowa na później na Jagodę i Berię z tego powodu, że teror czerwony powodował paraliż gospodarki, paraliż decyzyjny, tak, w działalności ZSSR. No jednak to doprowadziło do ofiar. Jak się do tego odniesiesz? Ale wiem, jak się odniesiesz, ale no mów.
Nie no, słuchaj, ja bym, jeśli chodzi o historię Związku Radzieckiego, to ona jest bardzo ciekawa, ale jest tutaj jest tak mnóstwo różnych kłamstw, że każdą z tych rzeczy, żeby zrozumieć, trzeba ją analizować pojedynczo. Więc jeśli chodzi, załóżmy, o kwestię obozów pracy, czy kwestię kultu jednostki. Tak, przyznaję, w czasach Stalina istniał kult jednostki. Teraz pytanie, czy Stalin, rządząc Związkiem Radzieckim przez 30 lat, czy ten kult jednostki trwał 30 lat? Nie, nie trwał 30 lat, jest to kłamstwo. Kult jednostki pojawił się w wyniku II wojny światowej, po bitwie pod Stalingradem. Było to zjawisko ogólnoradzieckie. Ludzie... żołnierze radzieccy i obywatele Związku Radzieckiego widzieli w Stalinie jakąś taką nadzieję na pokonanie III Rzeszy, ale kult jednostki Stalina w czasie II wojny światowej to nie jest tylko kwestia Związku Radzieckiego. W krajach zachodnich również dostrzegano w Stalinie nadzieję na uratowanie świata od faszyzmu. To nie jest przypadek, że w kraju takim jak Francja jest tutaj, w każdym miasteczku masz ulicę Stalingradu. Nawet w Stanach Zjednoczonych robiono artykuły o tym, jak wujek Joe, właśnie Stalin, jaki to jest dobry. Więc po prostu w momencie wojny, kiedy nikt nie wiedział tak naprawdę, jak ta wojna się skończy, kiedy Trzecia Rzesza pokonywała po kolei każde kolejne państwo w Europie i nagle dostali przegrali bitwę pod Stalingradem, to nagle się okazało, że można tych Niemców wreszcie pokonać. I pierwszy, któremu się udało pokonać Niemców, był właśnie Związek Radziecki kierowany przez Stalina. Więc powstało coś takiego spontanicznego jak kult jednostki. To nie był kult jednostki na zasadzie takiej, że ktoś tam przychodził do jakiegoś Brytyjczyka, Francuza czy Amerykanina i mówił: masz koniecznie tutaj wierzyć w Stalina, bo jeśli nie, to NKWT po ciebie przyjdzie i ci zrobi krzywdę. To samo w Związku Radzieckim. Ludzie nie musieli. Tak samo dziś, nie wiem, dzisiaj jak Polska awansowała do Mistrzostw Świata i Lewandowski tam strzelił mnóstwo bramek. Nikt nikogo nie zmuszał do tego, żeby tam wywieszać jakieś plakaty z Lewandowskim i widzieć w tym Lewandowskim jakąś taką nadzieję. Później Polska kiepsko zagrała na tych Mistrzostwach Świata, to zainteresowanie Lewandowskim się zmniejszyło. No ale to wiesz, to są pewne reakcje społeczne, że po prostu w wyniku wygranej wojny wódz zwycięskiej armii jest bardzo często kochany przez masę. No. I to jest zjawisko, które idzie od ludu, a nie od tego wodza. To co Stalin miał powiedzieć, że przepraszam was, że tutaj tysiące ludzi, nie, miliony ludzi na świecie są mi wdzięczne za to, że ich wyzwoliłem od faszyzmu. Że nie wiem, Armia Czerwona weszła do Auschwitz i tym wszystkim ludziom, którzy już myśleli, że jutro czy pojutrze trafią do krematorium i polecą z gazem, i nagle przyszła Armia Czerwona i ich wyzwoliła. Przecież ci ludzie w Oświęcimiu, to oni nie mieli w ogóle jakiejś świadomości historycznej. Dla nich, oni nie wiedzieli, jaki jest dzień, jaki jest ten. Dla nich, wiesz, każdy dzień to mógł być dzień ostatni. I nagle pojawiła się Armia Czerwona, otworzyła bramę i mówi: możecie wyjść, już jesteście wolni. I co, dziwisz się, że oni są wdzięczni później?
Nie, jak zobaczysz, co się dzieje obecnie w Gruzji, to tam stoją pomniki Stalina do dzisiaj, tak?
Nie no, wiesz, w Gruzji to jest jakby inna rzecz. No. Gruzja ma, Stalin jest najbardziej znanym Gruzinem, więc oni po prostu podeszli do tego w sposób marketingowy. No, mimo że kraj kapitalistyczny, lepiej im się opłaca właśnie przyznawać do dziedzictwa Stalina, niż udawać, że go nie ma, no bo po prostu można na to naciągnąć turystów. No. Ale ja mówię nie o jakimś takim zjawisku czysto regionalnym, że każdy kraj, gdzie tam urodził się ktoś wielki, czy może nie tyle wielki, czy ktoś znany, no to chcą tutaj ciągnąć, właśnie korzystać, że tam, nie wiem, w Polsce urodził się Chopin, no to wycieczki do Żelazowej Woli, gdzie indziej urodził się ktoś inny znany, no to coś tam. W przypadku Stalina to nie jest zjawisko czysto gruzińskie czy czysto rosyjskie. W czasie II wojny światowej kult Stalina, kult jednostki Stalina był we wszystkich krajach koalicji antyhitlerowskiej. I był to kult całkowicie spontaniczny i oddolny.
No, za czasów Jeżowa. Nie wiem, czy tam. Nie, no na pewno znasz całą historię tych zmieniających się.
Jeżow to nie dożył do II wojny światowej.
No nie dożył do II wojny światowej, ale wielkie czystki i największy terror był właśnie za czasów Jeżowa. I on został wymieniony sam przez Stalina z tego powodu, że doprowadził do kompletnego paraliżu państwa radzieckiego właśnie przez kompletny terror, tak?
No tak, ale.
Ale słuchaj, to był pomysł Stalina.
To jest...
Jeżow był wyciągnięty przez Stalina.
No tak, ale. Ale jakby nie ma co łączyć dwóch tutaj kwestii. A więc kwestii Jeżowa z kwestią kultu jednostki. No bo jak mówimy o Jeżowie, no to od razu pojawia się temat zbrodni komunizmu. No i jak mówimy o zbrodniach komunizmu, no to tak, były zbrodnie komunizmu. Teraz pytanie, czy to wszystko, co zostało opisane przez CIA i różne tam księgi wypisywane, tworzone na Zachodzie, to jest prawda? No to ja mogę zadać pytanie retoryczne. Czy pamiętasz na przykład taką sytuację, jak Amerykanie chcieli zaatakować Irak i oskarżyli ten Irak o posiadanie broni masowego rażenia? Pamiętasz takie wydarzenie, czy nie?
Oczywiście pamiętam to, jeśli chodzi o takie rzeczy, to tam
i co?
Stany Zjednoczone wielokrotnie atakowały różne kraje, podając różne powody, nie? A nawet okazało się, że tam, bo nie wiem, że tam WTO, do których Stany Zjednoczone należą, organizacja handlu, nie? Międzynarodowa, zakazuje wprowadzania ceł i zostało tam chyba w 90. którymś wprowadzone, w 2000. którymś cło na meksykańskie pomidory, a powodem było zagrożenie bezpieczeństwa narodowego. Także dla Stanów Zjednoczonych zagrożenie ich bezpieczeństwa mogą nawet tanie pomidory z Meksyku. Aczkolwiek to nie zmienia faktu istnienia, że Stany Zjednoczone dokonują zbrodni, nie zmienia to faktu, że no, dla mnie Stalin jest postacią niewątpliwie złą w historii i niszczącą w ogóle wizerunek komunizmu, tak podobnie jak Mao, który doprowadził. On obudził Chiny, ale jego programy, które wprowadzał, spowodowały, że te Chiny nie mogły się rozwinąć. To Deng Xiaoping właśnie doprowadził do rozwoju Chin, który odrzucił metodę terroru. To był Tito, który terror stosował do ludzi, którzy ten terror stosowali wcześniej, czyli do ustaszy i czetników, którym to się należało. No. Fidel Castro, który walczył z kontrrewolucją u siebie, on też nie stosował terroru totalnego. Kuba do dzisiaj się ostała krajem komunistycznym, także no jak już wchodzimy w polemikę, to nie będę nigdy
tak.
tej postaci u siebie wspierał.
Dobrze, ale słuchaj, ja nie mam nic przeciwko temu, żebyś krytykował Stalina, tylko że jeśli krytykujesz go za jakąś rzecz, to pierwsza rzecz, jaką należy ustalić, to czy to, co mówisz, to jest prawda. I to tyle. A więc, żeby ustalić kwestie faktograficzne, ja podałem ci przykład z bronią masową, z bronią masowego rażenia w Iraku, które było kłamstwem. Było to kłamstwo, które rozpowszechniano na forum ONZ-u. Cały świat to widział, jak Colin Powell pokazywał dowody na istnienie broni masowego rażenia w Iraku i to się okazało kłamstwem. Innym kłamstwem, które wiesz, ty określasz się jako titoista, więc na pewno kojarzysz sytuację, jak w roku 1999 Stany Zjednoczone podały informację, że Serbowie w Kosowie dokonują czystek etnicznych. Podali tam liczby 100 tysięcy trupów albańskich. Później weszły, to było bezpośrednim powodem bombardowania Jugosławii przez ponad 70 dni. No i jak to wszystko jakby się skończyło, Kosowo zostało zajęte przez Amerykanów, no to później jakaś niezależna komisja weszła do Kosowa, no i szukała tych 100 tysięcy trupów i tam nikt nie znaleźli.
To nie jedno, że tam z Kosowem to jest jeszcze taki sam problem, że jak zwykle Amerykanie mając sprzymierzeńców uczyka, to dzisiaj mają z nimi problem, bo to byli ludzie, którzy, bodajże się ta albańska mafia specjalizuje w handlu narządami ludzi, to byli ci sprzymierzeńcy Amerykanów, nie? W tamtym momencie, no ale właśnie, czy możemy sankcjonować niemoralności jednych przywódców niemoralnościami drugich?
Ja po prostu chciałbym, żebyśmy mówili o prawdzie. No. Mówili o prawdzie. I historia kłamstw antykomunistycznych, antysowieckich jest długa. No. I jeśli my mielibyśmy przeanalizować całą to oskarżenie i tą liczbę właśnie 100 milionów ofiar komunizmu, no to należałoby, jest takie źródło dość ciekawe, nazywa się Mein Kampf Adolfa Hitlera. A więc Adolf Hitler, jak po nieudanym puczu monachijskim trafił do więzienia, no to on w roku 25 czy 26 napisał swoją książeczkę i on wtedy oskarżył Lenina, nie Stalina, ale Lenina, oskarżył o 20 milionów ofiar. No i tam w tym Mein Kampf jest napisane właśnie, że w Związku Radzieckim Lenin zabił 20 milionów ludzi. Później Hitler z tego więzienia wyszedł, później Mein Kampf stała się taką książeczką propagandową, wszyscy ją tam przeczytali w Niemczech, rozeszła się po świecie, no i później część tych kłamstw antysowieckich przejęto, tylko że zastąpiono, że to nie Lenin, a Stalin, nie 20 milionów, a 30 milionów i tak dalej, ale ogólnie, no, czy tobie się wydaje, że taki Hitler, który siedział sobie w więzieniu, że on przeprowadził jakieś badania naukowe, i on policzył te wszystkie trupy? Nie, on sobie po prostu wziął jakąś liczbę z kosmosu, a tą liczbę z kosmosu po prostu inni zaczęli po prostu powielać. No. Więc oczywiście ja nie mam żadnego problemu z tym, że ty nie lubisz Stalina, nie mam problemu z tym, że ty mówisz, że Stalin zamordował tyle milionów ludzi, ale chciałbym, żebyś po prostu miał pewną świadomość, że pierwszy, który użył tego kłamstwa, to był Adolf Hitler.
Czy uważasz, że kłamstwem jest, że który istniał terror w Związku Radzieckim?
Ale czekaj, ale Mein Kampf, ale Hitler napisał Mein Kampf w latach 20. Jeszcze daleko, jeszcze nikt nie słyszał o Jeżowie, nikt nie słyszał o Jagodzie, a Hitler już napisał o 20 milionach trupach. No. Nie było jeszcze wielkiej czystki, a już było 20 milionów trupów. No jak ty to uzasadnisz logicznie?
Ja to uzasadnię w bardzo prosty sposób logiczny, dlatego że, o ile pamiętasz, jak się zaczyna manifest komunistyczny? Manifest komunistyczny się zaczyna tym, że krąży widmo komunizmu po Europie i wszystkie siły polityczne się sprzysięgły przeciw niemu. I Hitler doszedł do władzy tylko dlatego, że skrajnie reakcjonistyczna i w ogóle konserwatywna polityka niemiecka w Republice Weimarskiej wzięła go tylko dlatego, że on był skrajnym antykomunistą i najbardziej się obawiali komunizmu, tak? Na prezydenta. I to był jedyny powód, dla którego Hitler został, w ogóle miał szansę zaistnieć i dojść do władzy. No tak było, czy nie?
No tak, tak. No i po prostu, no, zgodnie z tym, co powiedziałeś, no, wobec...
A przed Stalinem to sam Lenin ostrzegał.
No nie, no, wiesz, to tutaj, no, nikt tak długo nie współpracował, historia współpracy Lenina i Stalina trwała ponad 15 lat. Doszukiwanie się tutaj jakiegoś konfliktu, jakiś coś tam, wiesz, no to są wszystko bajeczki, no tak samo wszystko, mówię, żeby nie skakać z tematu na temat, to najlepiej mówić jeden temat, zamykamy temat, robimy następny. Czyli najpierw temat właśnie wielkiego terroru i 20 milionów ofiar. Jak chciałbym najpierw, żebyś mi powiedział, jak to możliwe, że Hitler już w latach 20. wiedział, że w Związku Radzieckim jest 20 milionów trupów, jak jeszcze wtedy Stalin nie miał władzy.
Dobra, nie, no chciałbym, jak
powiedziałeś, no.
Jako prowadzący chciałbym ustrukturyzować trochę tą rozmowę. To może takie, zrób takie założenie pierwsze a priori, że nie odwołujemy się do Czarnej Księgi Komunizmu, bo jej metodologia jest taka, jaka jest. I nie odwołujemy się do tego, co pisał Hitler o wielkim terrorze, bo to nie jest postać, która miała jakąkolwiek wiedzę i tak dalej. Jego antykomunizm, on sobie mógł pisać, co chciał. Chciałbym tylko, żebyśmy, jak już wchodzimy na ten temat wielkiego terroru, to mówię, nie odwołujemy się do tych źródeł takich, wiesz, antykomunistycznych.
Ale nie było żadnego wielkiego terroru.
Był wielki.
Nie było żadnego... Nie, był terror, ale nie żaden wielki terror, no.
No ale to... Fakt faktem, jeśli mówimy o wyzwoleniu proletariatu i o idei komunizmu, którą chcielibyśmy realizować typu sposobami rewolucyjnymi, ja bardziej i tu zaraz zostanę, ale ja jestem bardziej reformistą, chociaż też widzę, że to ciężko idzie z tym reformizmem, ale nieważne, ale w każdym razie w historii komunizmu i nie bójmy się o tym mówić, bo na przykład ludzie, którzy są zagorzałymi katolikami, to oni zaraz powiedzą, nie, katolicyzm jest wspaniały i wiesz, pokojowy, nikogo nigdy nie skrzywdził i tak dalej. Ci ze strony kapitalistycznej to powiedzą, że wszystkiemu są winni lewacy i kapitalizm też nigdy nikogo nie skrzywdził. To nie jest tak, bo jako lewa strona, po pierwsze nie mamy się co, przynajmniej takie jest moje zdanie, z lewej strony nigdy nie powinniśmy się odcinać od przeszłości, bo to jest, wiesz, banie się, tak jak kiedyś Zandberg, którego zawsze się śmiali, przepraszał się, że żyje, bo kiedyś ubrał koszulkę z Marksem. No, nie doprowadzajmy do takich absurdów, żebyśmy odcinali się od przeszłości i od PRL-u i od ZSRR i tak dalej. Mówiąc, co było dobre, ale no też nie mówmy to, co było złe w tym ruchu, bo to tylko to pozwoli nam, żeby ludzie wierzyli tam i się zainteresowali tym ruchem. No nie ma, zresztą jeśli chcemy, żeby tu ruch ewoluował, jakikolwiek ruch w dobrym kierunku, to nie możemy pomijać czarnych kart z jego historii.
No tak. Jeśli istnieją prawdziwe czarne karty, to nie należy ich pomijać. Pytanie, czy te czarne karty istnieją. Więc teraz tak, ty powiedziałeś, że był wielki terror. Ja się z tym nie zgadzam. Uważam, że był terror. Były procesy moskiewskie. W jednym procesie było tam chyba 30 oskarżonych, w drugim też koło 30, w trzecim też koło 30. Okej, no tam ilość tam biurokratów, tam kilkuset biurokratów zostało oskarżonych o korupcję, oskarżonych o zdradę. Zostało właśnie osadzonych czy w łagrze, czy zostało rozstrzelanych. No ale to nie jest żaden jakiś wielki terror. Cała bajka o wielkim terrorze wzięła się stąd, że rzeczywiście w Związku Radzieckim istniały obozy pracy. Pytanie, kiedy te obozy pracy istniały? Obozy pracy nie powstały w latach 30. Obozy pracy powstały po II wojnie światowej dla 10 milionów żołnierzy niemieckich Wehrmachtu, którzy trafili do radzieckiej niewoli. I była kwestia, czy my tych 10 milionów...
No a kanał Białomorski? Kanał Białomorski budowany był przed II wojną światową. Wiesz, no, kanał Wołgadon też był budowany przed II wojną światową. No ja akurat mam ten przywilej, że ja z Kołymy akurat tamte rejony znam z bezpośrednich relacji ludzi, którzy tam pracują do dzisiaj przy kopaniu diamentów i tam pozostałości tego całego wielkiego obozu istnieją. W ogóle no to nie jest tak, że nie istnieją źródła historyczne, tu nie możesz zaprzeczać. I te rzeczy powinny być przez nas punktowane i nie, że powinniśmy się odcinać od tego, tylko właśnie powinniśmy się być pierwsi, jeśli odwołujemy się do ruchu komunistycznego, to te rzeczy, które się działy, no na przykład miałeś Pol Pota, nie? Jak już idziemy tak od Stalina, skrajnego agrarysty. Zresztą Pol Pot był wspierany przez, zresztą to polski akcent, bo Pol Pot był silnie wspierany przez pana Zbigniewa Brzezińskiego, doradcę Cartera i przez prezydenta Cartera bardzo hojnie. Pol Pot był wspierany, ale tu jest bardzo dobrze udokumentowane i fotograficznie i tak dalej, to przez inny kraj komunistyczny, czyli przez Wietnam zbrodnie Pol Pota są udokumentowane, czy powinniśmy mówić o tych zbrodniach Pol Pota, czy nie? Bo to
jest w ogóle, wiesz, pod twarzą dla Stalina wrzucanie go do jednego worku z Pol Potem. No. Pol Pot to był agent CIA, który został sfinansowany do tego, żeby rozpieprzyć Wietnam. Więc mimo faktu, że Pol Pot, załóżmy, uczył się komunizmu tu, gdzie ja, czyli w Paryżu, i jego jakiejś tam młodości i związków z komunizmem, no to jednak no, bilans Pol Pota to jest zupełnie inna bajka. Ja jeszcze chciałbym sprostować moje stanowisko. Ja nie mam nic przeciwko obozom pracy. Tylko nie mylmy obozów pracy z wielkim terrorem. To są dwa zupełnie inne pojęcia. Ja uważam, że jest to rzeczą absurdalną, że w dzisiejszym człowiek, który dzisiaj popełni przestępstwo w Polsce, idzie do więzienia i w tym więzieniu to on po prostu uczy się, jak być lepszym przestępcą. I on tam nic nie robi. Ja uważam, że dość tej bezczelności, że więźniowie powinni pracować i im większa kara, tym ciężej powinni pracować i praca powinna być właśnie, mieć ten charakter resocjalizacyjny i żeby była z tego jakaś korzyść dla społeczeństwa. Więc ja się nie wstydzę, że tam powiesz, a ten czy inny kanał został wybudowany przez więźniów. No i bardzo dobrze, no byli kontrrewolucjoniści, no to lepiej, że ci kontrrewolucjoniści robili coś pożytecznego, niż siedzieli bezczynnie, jak siedzą polscy więźniowie, no. Ale to, ale to nie jest wielki terror, no. Jakaś bajeczka o wielkim terrorze to jest połączenie ileś różnych bajeczek. I to jest, wiesz, masz tutaj bajeczkę, załóżmy, o jakimś gigantycznym głodzie na Ukrainie, że tam 10 milionów Ukraińców zmarło na ten. Tylko później, wiesz, oni ci podają takie liczby. Możesz podać jakąkolwiek liczbę w propagandzie. Problem jest taki, że ty później weryfikujesz dane demograficzne na Ukrainie i się okazuje, że między rokiem 30 a rokiem 40 liczba obywateli ukraińskich wzrosła. No to gdzie tu logika? Jak liczba obywateli mogła wzrosnąć w ciągu 10 lat, jeśli ubyło 10 milionów ludzi, no? Więc ta propaganda antykomunistyczna to jest, wiesz, no, każdy element, jaki bierzesz, no to są jakieś bajeczki.
Przepraszam, od którego do którego? Od którego do którego roku wzrosła liczba obywateli na Ukrainie?
No, cały czas rosła. No.
Nie, bo problem jest taki, że w 1939 terytorialnie Ukraina się powiększyła.
No
dużo.
Tak, no.
Jeśli będziemy patrzeć na statystykę, że w 1939, powiedzmy w październiku, liczba obywateli była o ileś tam milionów wyższa.
Rozumiem. Nie, to ja nie stosuję takich trików. Nie.
To jest pewna metodologia, bo to jest...
Tak, nie. To ja nie mówię, że liczba obywateli radzieckich się powiększyła, bo 17 września tutaj
akurat doszło do... Republika Ukraińska i Białoruska, one zyskały terytorialnie.
W każdym razie, jak już mówimy o głodzie na Ukrainie, to rzeczywiście głód na Ukrainie był. Na Ukrainie należącej do II Rzeczpospolitej. I ten głód tam istniał właściwie przez 20 lat. Przez cały okres istnienia II Rzeczpospolitej tam istniał głód, tam istniała nędza. Jak wyglądała sytuacja w Związku Radzieckim? Owszem, po kolektywizacji nastąpił pewien moment właśnie niedoborów wynikający z faktu, że po prostu kułacy mordowali własne bydło, kułacy sabotowali rolnictwo. I nie masz takiego przykładu w historii, gdzie można byłoby uniknąć głodu, gdy rolnicy masowo niszczą efekty swojej pracy. No. Po prostu no, zniszczyli efekty swojej pracy, no to później byli głodni. No. To, co zrobił Związek Radziecki, no to na szczęście szybko to wszystko zaprowadził porządek, ziemię uspołecznił, a ludzi, którzy głodowali, no to dzięki tutaj pomocy całego ZSRR udało się to wszystko naprawić, tak, że już pod koniec lat 30. rolnictwo ukraińskie było znacznie bardziej wydajne niż przed kolektywizacją i dzięki temu w ogóle, że skutecznie przeprowadzono kolektywizację w Związku Radzieckim i wydajność rolnictwa zaczęła rosnąć, to było jeden z czynników, który pozwolił później pokonać III Rzeszę. No. Te wszystkie reformy właśnie z lat 30. Więc po prostu rolnictwo na Ukrainie Radzieckiej wyglądało tak. Doszło do pewnego załamania, ale później już w rolnictwie kolektywizowanym było ok, a w tym samym czasie na Wołyniu, gdzieś tam, gdzie właśnie gospodarzyli Polacy, to była bieda. To tam wszyscy chłopi, i polscy, i ukraińscy, no to żyli biednie, no. Nikt nie słyszał w ogóle o jakichkolwiek maszynach, no. Tam się po prostu...
To jeszcze jedna sprawa, bo tu jeśli chodzi... Nie mówmy tak z narodami, bo to jest, ja zawsze mówiłem, że nacjonalizm to wszystkie ruchy zabija, bo tak... Wiesz, jak to jest z nacjonalizmem? Jak dorzucisz nacjonalistyczny przedrostek do czegokolwiek, to wychodzi jakieś gówno, nie? Jak dorzucisz do socjalizmu, który w założeniach jest dobry, dorzucisz nacjonalistyczny, to masz ten nacjonalistyczny socjalizm, to masz nazizm, no i od razu coś złego wychodzi, także No ale to tak, taka dygresja. W każdym razie tak w gospodarce tych takich biednych, feudalnych krajach, no bo druga Rzeczpospolita to była feudalna, Hiszpania była feudalna, Albania była feudalna w tamtych czasach i druga Rzeczpospolita była feudalna, no to rolnictwo i bieda w tamtych rejonach była niesamowita, co doprowadzało do strajków i nie wiem, czy wiecie, taka ciekawostka, druga Rzeczpospolita używała lotnictwa do tłumienia strajków rolników i do chłopów się strzelało z samolotów w II Rzeczypospolitej, bodajże w 1932. No to chyba to pierwszy przypadek, kiedy się lotnictwo użyto do strzelania do strajkujących. Mamy jakieś...
No, coś akurat o tym nie słyszałem, więc bardzo dziękuję za informację. Jak postaram się pogłębić ten temat i nakręcić o tym filmik. No. Więc tutaj ukradnę twoją informację.
Myślisz, wiesz co, musisz zobaczyć, ale to bodajże 32 rok.
Znaczy ten taki wielki strajk chłopski to był w 37.
37, przepraszam. Widzisz, że jestem niewyspany, bo też dzieckiem. Ostatni tydzień to mam taki, że śpię po parę godzin w nocy. Udało mi się teraz, niech słuchacze małżonce podziękują, bo siedzi z dzieckiem. No, w każdym razie, tak, to był 37, w tym wielki strajk chłopski wtedy. Wysłano nie tylko wojsko, ale wojsko także z lotnictwem i tam używano strzelanie do chłopów. Ale poza tym wszystkim, co oczywiście uważam, że to nie był wielki terror, whatever, ja uważam, że to jest dosyć dobrze udokumentowane, to co się działo w Związku Radzieckim, ale to, czy się zgodziby, to Związek Radziecki oczywiście ekonomicznie dokonał wielkiego skoku w tej takiej zacofanej, feudalnej Rosji. No, uprzemysłowił ją do tego stopnia, że była w stanie wygrać wojnę z Trzecią Rzeszą. To jest, ale to... To jest ten punkt, który się zgadzamy w tych latach 30. Dla mnie Związek Radziecki o wiele bardziej jest zjadywalny, jeśli chodzi o ruch komunistyczny już w czasach postalinowskich, kiedy to właśnie wysyłali ludzi w kosmos. Nie nieśli tej rewolucji na czołgach, ale robili coś... Coś, co dzisiaj Chińczycy robią. Czyli nie wiem, czy słuchacze pamiętają, a może czytali historię. To było tak, że cały blok wschodni, podczas gdy mocarstwa kolonialne prowadziły różne wojny w swoich koloniach po to, żeby te kolonie się nie wyzwoliły, to po wyzwoleniu się tych kolonii właśnie blok wschodni przyjmował i próbował wykształcić te przyszłe elity tych kolonii. Kształciliśmy tutaj inżynierów, budowaliśmy jakieś cukrownie, whatever, to bardzo zbliżało te kraje do bloku wschodniego. To dzisiaj robią Chińczycy, w ten sposób kolonizują Afrykę. No i to jest tak o wiele bardziej skuteczne niż metoda zamordystyczna, która była stosowana wcześniej.
Więc słuchaj, ja chciałbym tutaj powiedzieć jedną rzecz, więc ludzie, którzy właśnie nie lubią uczciwej rywalizacji, to zawsze kiedy przegrywają, to nigdy nie szukają błędów po swojej stronie, tylko zawsze uważają, że konkurent, z którym rywalizują, to oszukuje. No i tutaj przypomina mi się, chyba taka polska była taka biegaczka tam na nartach, Justyna Kowalczyk się nazywała. I ona tam rywalizowała z jakąś Norweżką. I ona cały czas, kiedy przegrywała z tą Norweżką, to oskarżała tą Norweżkę, a ona wygrała dlatego, bo ma tam jakiś doping stosuje. A tutaj właśnie, no i to jest takie typowe dla sportowców właśnie, że jak przegrają, to nigdy nie mówią przegrałem dlatego, bo źle trenowałem, przegrałem dlatego, bo coś tam, tylko przegrałem dlatego, bo albo tamten jest na dopingu, albo sędzia mu pomaga, albo coś tam. Więc teraz tak, no... Druga wojna światowa pokazała jeden fakt, że gospodarka radziecka jest efektywniejsza od gospodarki kapitalistycznej, co było jednym z tutaj z czynników zwycięstwa Związku Radzieckiego. I to jest pewien fakt, którego nie można obalić, bo po prostu wszyscy to wiedzą. Więc teraz jak propaganda kapitalistyczna próbuje to zohydzić? Ponieważ oni nie mogą powiedzieć, że Związek Radziecki wojnę przegrał, no to teraz chcą powiedzieć, aha, Związek Radziecki nie wygrał dlatego, bo wprowadzili centralne planowanie. Nie wygrał dlatego, bo zlikwidowali bezrobocie. Bo już sam fakt, że załóżmy w takich krajach kapitalistycznych, gdzie tam w czasie wielkiego kryzysu dochodziło do 40-50% bezrobotnych, a Związek Radziecki miał pełne zatrudnienie, to już wiadomo, że takie rzeczy są bardziej efektywne gospodarczo. Ale to oni nigdy takich rzeczy nie powiedzą, że po prostu system oparty na centralnym planowaniu, system, gdzie każdy człowiek pracuje, jest sensowny ekonomicznie, no to oni wymyślają różne bajeczki, żeby po prostu ludziom to zwycięstwo zohydzić. Czyli mówią, a tak naprawdę, okej, dobra, Związek Radziecki dokonał cudu ekonomicznego, ale bo to wszystko się opierało na niewolniczej pracy więźniów. I wtedy to już zupełnie inaczej brzmi takie zwycięstwo, bo wszyscy wiedzą, aha, no dobra, no Związek Radziecki wygrał, bo miał 100 milionów więźniów tam, więźniów właśnie przymusowych w łagrach i oni tam ciężko pracowali, no to nic dziwnego, że wygrali, jak mieli tylu niewolników, no. Więc dlatego tak bardzo ja się tutaj skupiam na właśnie odkłamywaniu tych różnych małych kłamstewek, które w efekcie tworzą jedno wielkie kłamstwo,
no. No towarzyszu, ja bym powiedział, bo trochę ja to zawsze mówię, że świat jest troszeczkę bardziej skomplikowany niż nam się wydaje, bo ani jedna, ani druga strona nie ma racji, bo jeśli wiemy z historii, to bo ja widzę Związek Radziecki w ten sposób, że faktycznie ten system był na tyle efektywny, że z kraju, który był feudalny, gdzie zdarzały się klęski głodu, gdzie nie było mechanizacji, że tam było 5 samochodów na cały kraj i tak dalej, i tak dalej. A ten kraj nie dosyć, że wygrał wojnę, to jeszcze wysłał pierwszego człowieka w kosmos, był w stanie rzucić rywalizacji z Stanami Zjednoczonymi i tak dalej. W efekcie przegrał ze swoją geografią. Do dzisiaj Rosja zawsze była biedna z powodu geografii, ale to pomijmy to, nie chciałbym tutaj jako sukcesu gospodarczego Związku Radzieckiego uznać to, że wygrał wojnę. Z tego powodu, że wiesz, że oni prawie tą wojnę przegrali, a wygrali ją dlatego, że przez Japonię praktycznie, która w tajnym porozumieniu powiedziała, że nie wkroczy na tereny Związku Radzieckiego. I przez to Stalin mógł odesłać parędziesiąt dywizji syberyjskich pod Moskwę i odepchnąć atak. Trzecia Rzesza to na tyle gospodarczo była niewydolna, bo to był kraj...
Czekaj, muszę ci przerwać jedną rzecz. W 1941 roku my mamy nie do czynienia z wojną Związek Radziecki Trzecia Rzesza. My mamy do czynienia z wojną Związek Radziecki cała Europa. Gdyż na Trzecią Rzeszę pracował przemysł francuski, przemysł czeski, przemysł polski. Wszystkie te terytoria okupowane przez Rzeszę, to po pierwsze to był przemysł, po drugie to było wysyłanie wojska. Było iluś różnych ochotników, czy ochotników, czy po prostu różnych armii sojuszniczych, które były na froncie wschodnim obok Niemców. To nie tylko Niemcy tam byli. Tam byli Rumuni, tam byli Włosi, tam były ochotnicze dywizje francuskie i iluś tam różnych Hiszpanie też byli, iluś różnych faszystów z całej Europy. Oni dobrowolnie tam jechali jako właśnie na krucjatę przeciwko komunizmowi. Więc...
jak mówię, dla mnie Związek Radziecki wygrał na innych polach, ale druga wojna światowa to była wielka ofiara ludzi radzieckich, którzy umierali na froncie walki z faszyzmem. Zginęło tych żołnierzy radzieckich wielkie miliony, mogło ich zginąć mniej, gdyby byli lepiej dowodzeni, bo Georgij Żukow dopiero pojawił się w późniejszym czasie, wcześniej byli dowodzeni przez ludzi takich jak Budionny, który jeśli chodzi o ich strategiczne talenty, one były znikome, które zresztą były spowodowane przez czystkę Stalina, ale to zaraz muszę odnieść tej armii, która miała problemy nawet z Finlandią. Jedno to była geografia i linie zaopatrzeniowe. No, nawet cała wielka Europa, no ale z geografią nie wygrasz, z klimatem nie wygrasz. Oni ugrzęźli tam, potem pod Moskwą rzucono na nie naprawdę gro gron ludzi, fabryki mogły sobie spokojnie pracować za Uralem. Tu znów geografia, a niemieckie fabryki były cały czas pod bombardowaniem z Wielkiej Brytanii. Tam były naloty po dziesiątki tysięcy samolotów w dzień na Trzecią Rzeszę. Trzecia Rzesza nie posiadała żadnych surowców, nie? Nie mieli ropy, najważniejsze, nie mieli ropy, nie mogli... Dlaczego wszystkie czołgi były benzynowe, pomimo tego, że się paliły jak zapałka niemieckie? Dlatego, że nie mieli ropy i musieli produkować benzynę z węgla. Związek Radziecki miał tego wszystkiego pod dostatkiem, dlatego akurat nie uważam, że najlepszym przykładem na to, że system radziecki był dobry, jest zwycięstwo w II wojnie światowej. Uważam, że o wiele większym przykładem, który powinniśmy uświadamiać ludziom, jest to, w jaki sposób ten kraj zindustrializowano i doprowadzono do... i jaki był w ogóle startowy punkt Związku Radzieckiego, jak Rosja była biedna podczas rewolucji i jakie zniszczenia były dokonane w II wojnie światowej i krótko po tej II wojnie światowej udało się nawiązać wyścig kosmiczny, udało się wyprodukować samochody, budować ulice, miasta, kombinaty i tak dalej, i tak dalej. Także uważam, że tu jest zwycięstwo Związku Radzieckiego, a nie w II wojnie światowej. No nie wiem, jak sądzisz, ale to tak zanalizowałem ci trochę tak, bo ja wojskowo się trochę w życiu zajmowałem i widzę to trochę, że jest trochę więcej czynników, które przyniosły to zwycięstwo, a nie postać wujka Joe.
A nie, ja nie mówię, bo tak to wychodzę na jakiegoś świra, który mówi, że jest jakaś jedna genialna jednostka, która po prostu tutaj, wiesz, sam jeden przeciwko całej III Rzeszy, czy przeciwko całej Europie. Ja mówię, że on jest jakoś tam symbolem tego systemu, no. Symbolem systemu, który był w momencie agresji III Rzeszy na Związek Radziecki. Ileś tych różnych fabryk z tych terenów najlepiej uprzemysłowionych gdzieś tam na zachodniej Rosji, Białorusi i tak dalej, to wszystko zostało przewiezione. To nie jest tak łatwo sobie wziąć setki fabryk i po prostu przewieźć i uruchomić produkcję kilka tysięcy kilometrów na wschód. To jest gigantyczny tutaj gospodarka kapitalistyczna, no coś takiego, to nigdy by się sobie z czymś takim nie poradziła, bo masz po prostu prywatną własność środków produkcji, no i tyle, no. Jakiś burżuj stracił swoją fabrykę i po zabawie. A tutaj, wiesz, masz wszystko jakby jako jedną wielką tutaj... No ale dobra, wiesz, bo to raczej to tam jeszcze jakiś inny temat miałeś.
A tu w ogóle idzie z tego, idzie z czata, który tutaj sobie czatują ludzie, idzie pytanie standardowe z prawej strony o Wenezuelę, bo to tak chyba na propsie jest. Ja dużo wielokrotnie na swoim, nie wiem, to już myślałem od słuchu, wielokrotnie o Wenezueli mówiłem i o powodach, dlaczego tam się to zdało, między innymi o chorobie holenderskiej, o blokadzie i tak dalej, która została narzucona na Wenezuelę, ale jakie twoje zdanie, dlaczego w Wenezueli obecnie gospodarka wygląda jak wygląda, pod rządami Maduro, bo nie Chaveza, ale już pod rządami następcy Chaveza?
No, ja bym wyszedł od tego, że Chavez był frajerem i Chavez po zdobyciu władzy pierwsze, co powinien zrobić, to znacjonalizować cały przemysł tutaj wydobywczy wenezuelski i wywłaszczyć wszystkich tych wenezuelskich burżujów, a przede wszystkim...
Przepraszam, przemysł wydobywczy Wenezueli jest państwowy.
No właśnie nie. On tam jest jakaś kontrola tego, ale jest cała... Tak jak to Caracas przed dojściem Chaveza do władzy było miastem podzielonych na dzielnice biedne i bogate, tak do dzisiaj jest to miasto podzielone. Tam cały czas jest połowa tego społeczeństwa wenezuelskiego jest strasznie bogata i oni cały czas sabotują, oni posiadają media, oni tam mają jakieś ważne elementy tej wenezuelskiej gospodarki. No i pierwszy błąd Chaveza był taki, że on z tym nie zrobił porządku. On z tym nie zrobił porządku, że po 15 latach całej tej rewolucji wenezuelskiej cały czas istnieją jacyś strasznie bogaci ludzie w tej Wenezueli, no, obok slumsów. Więc bez... Tam oczywiście on próbował ruszyć kwestię rolną, czyli właśnie pojawiły się jakieś tam chłopi, ci Indianie zaczęli brać ziemię, Więc gdzieś tam na wsi troszkę doszło do pozytywnych przemian, ale w mieście to to gniazdo szerszeni finansowanych przez amerykański imperializm przetrwało. On ich nie ruszył wtedy, kiedy mógł, wtedy, kiedy był silny. Oni się teraz wzmocnili i oni mu robią syf, no. W ten sposób rozwalono Allende. Zresztą mieliśmy teraz rocznicę. I Allende rozwalono w ten sposób, że po prostu Amerykanie sfinansowali strajk kierowców tirów, a Chile to jest tak długi kraj i można go przejechać tylko tirem. W momencie, kiedy był tam trwający rok strajk kierowców tirów, no to brakowało wszystkiego. No. Brakowało chleba, brakowało cukru, brakowało papieru toaletowego. Więc zniszczyli gospodarkę chilijską, no i później no to Pinochet ją dobił. No. Dokładnie taka sama strategia jest w tej chwili w Wenezueli. Oczywiście Wenezuela, Chavez jest lepiej przygotowany niż był Allende, ale no to i jeden i drugi popełnił ten sam błąd. I to jest ten błąd Allende, bo Allende, mówiąc cały czas o tej chilijskiej drodze do socjalizmu, on podkreślał, że on nie chce stosować przemocy, on nie chce wprowadzać różnych rzeczy tutaj na siłę i to był jego błąd, no. I no, to był jego
sam
błąd, bo...
z przemocą zabity. I no potem tak, tak. Przemocowy, ale Allende to w ogóle bardzo umiarkowany człowiek, bo jeśli spojrzysz na jego reformy, które wprowadzał, to on wręcz jest... no to zaraz mi wszyscy zwolennicy, którzy niedoczytani trochę są w historii, zwolennicy tego człowieka zwanego Pinochetem, bo to wiesz, wszyscy zwolennicy zwolenni tego Pinochet, ale nie wiedzą naprawdę, co on tam robił, Allende, jego poprzedni, tylko że komunista, ale Allende wprowadzał prawa, które właśnie miały ograniczyć wielki biznes, ale obniżał podatki małym przedsiębiorcom, ułatwił im tam zatrudnianie. No w ogóle wprowadził kupę właśnie prawa, które było pro drobnym przedsiębiorcom, tylko wielki biznes brokował i mówienie o Allende, że to był komunista, to jest wirutny. To jest propaganda USA, bo ten człowiek po prostu blokował interesy wielkich spółek amerykańskich, chciał, żeby się lokalny biznes rozwijał. Lokalny chilijscy, drobni przedsiębiorcy chilijscy, czyli na pewno nie był komunistą, no ale wszystko, co uderza w amerykański biznes, musiało się skończyć reakcją Stanów Zjednoczonych w Ameryce Południowej, interwencją CIA i postawieniem takiego człowieka, który, no bo mówiłem, że on był wolnorynkowcem, Pinochet. Pinochet to był człowiek troszeczkę ociężały umysłowo i on tam pozwolił wszystko, oczywiście nie był na tyle głupi, żeby pozwolić wszystko sprywatyzować i zatrzymał w rękach państwowych koncerny wydobywcze miedzi, bo to było jedyne, co było warte w Chile w tamtym czasie. No ale to był człowiek, który tam miał tylko jakiś tam tępy terror stosować i tak dalej, jakiś tam bardzo zresztą wierzący, katolik, konserwatywny, świętość małżeństwa i tak dalej. No, gospodarką się nie znał, także oddał wszystko tam Chicago Boys i to tak wyglądało. No, ale tylko chciałem sprostować, że Allende to żaden komunista z niego nie był.
Tak, tak, żaden komunista, ale reformy Allende bezpośrednio po dojściu do władzy były radykalniejsze od tego, co zrobił Chavez. No. Między innymi, więc poza tym, że znacjonalizował ten przemysł wydobywczy, to znacjonalizował 9 banków na 10. Zostawił tylko jeden prywatny bank. No i to miało też... Ja nagrałem taki film o Allende dwa tygodnie temu. Dla kogoś, kto to interesuje, polecam. No ale to, co warto podkreślić, to że bezpośrednio po dojściu Allende do władzy, to gospodarka chilijska ruszyła z kopyta. Tam bezrobocie spadło do 3%. Wzrost gospodarczy na rok 1971 to jest 9% PKB, czyli no, niespotykane, załóżmy, w dzisiejszej Polsce. Więc na samym początku wszystkie te reformy, które wprowadzał Allende, to wszystko dobrze grało. I dlatego tak bardzo Amerykanie właśnie byli zdesperowani, żeby tego Allende najpierw ośmieszyć go właśnie sabotowaniem gospodarki, a później obalić, ale im chodziło o to, żeby go ośmieszyć, żeby to ten przykład, no żaden inny kraj Ameryki Łacińskiej nie szedł tym, tą drogą. No
zobacz, co się stało w Brazylii, a to już przejdźmy może do współczesności, bo to jest o wiele ciekawsze. No zobacz, co się zdarzyło w Brazylii, gdzie Lula, który wyszedł z tego ruchu robotniczego, on sam był On sam pochodzi z dołów społecznych w Brazylii, chociaż to jest bardzo brzydkie sformułowanie, ja go nie lubię, bo jest takie protekcjonistyczne mówienie o dołach społecznych. No wyszedł z klasy pracującej wśród biednych ludzi niezamożnych. Został prezydentem, on wprowadził wiele programów socjalnych, które się w głowie nie mieściły za czasów rządy tam hunty wojskowych i potem tych takich neoliberalnych. W Brazylii on doprowadził do tego, że Brazylia stała się częścią BRICS, bo w końcu tam był wzrost gospodarczy, jakoś to zaczęło wyglądać, bieda została ograniczona, fawele i tak dalej. No i co, on potem namaścił Dilma Rousseff, ona została usunięta, on został oskarżony o korupcję pod tytułem, że dostał mieszkanie od kogoś, gdzie to nigdy mieszkanie nie był, no proszę cię, mieszkanie. Nie? Bardzo korumpujące, nie? W świecie, gdzie się miliardami obraca. Jakieś tam z palca wysadę zarzuty i został osadzony w więzieniu, ona też. Do władzy doszli neokonserwatyści, którzy tak, oddają władzę wielkiemu biznesowi i zajmują się moralnością społeczeństwa. I tak wszystkie te ruchy takie postępowe w Ameryce Południowej pouwalano właśnie w ten sposób, bo to jest...
Ale czekaj. Z Lulą jest inny problem. Już nie pamiętam, czy to Lula, czy ta jego następczyni, no ale akurat no, ja Luli nie będę bronił. Tam były, czekaj, w roku 2014 chyba były tam Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, a dwa lata wcześniej była Olimpiada i w tej Brazylii. No i na bazie tego troszkę się tą Brazylią wtedy interesowałem, bo były tam gigantyczne strajki właśnie, no. Że był Brazylia mniej więcej od ostatnich 15 lat miała bardzo duży wzrost gospodarczy, którego zyski są całkowicie nierównomierne. Biedni dalej byli biedni, a jakaś tam drobna elita się bogaciła. Dla mnie to nie jest w żaden sposób jakiś przykład. No...
Nie no, Lula dobrał się dosyć... On w ogóle rządził do roku 2011, także troszeczkę wcześniej. No, za jego czasów jednak doszło do na tych dużych takich właśnie programów socjalnych, które wyciągały ludzi z biedy w fawelach. Nigdy wcześniej nie miało miejsca w Brazylii. Właśnie te owoce tego wzrostu gospodarczego zostały kierowane na dół. I, no i dlatego cała jego, wszyscy ludzie Luli zostali... uwaleni, bo to uderzało bezpośrednio w interesy amerykańskie w Brazylii, interesy wielkiego kapitału. No i kto został po Luli, teraz kto jest prezydentem? Facet, który jest przedstawicielem właśnie wielkiego biznesu i skrajnego konserwatyzmu.
No, w każdym razie ja chciałbym dokończyć o tych strajkach, które miały miejsce w czasie Olimpiady i Mistrzostw Świata. Więc no, w iluś różnych krajach właśnie, gdzie jest korupcja, no to jest cały czas ten sam schemat, że organizuje się dużą imprezę sportową i pod hasłem właśnie budowy stadionów, budowy hoteli, budowy infrastruktury, no to pewne klany polityczne, które tutaj wydają decyzje, no to są ustawione. No. To, że właśnie, bo gdyby organizować imprezę sportową, ale zyski z tej imprezy sportowej równomiernie by się rozeszły po społeczeństwie, no to ja takie imprezy sportowe popieram. No problem jest taki, że te wszystkie imprezy organizowane przez FIFA, UEFA czy te olimpiady, to jest wszystko wielki biznes, na którym korzystają tylko najbogatsi, a biedacy żyją w nędzy. No.
Były usuwani ludzie z faweli, byli bardzo źle traktowani. Właśnie przy olimpiadzie, no ale jeśli spojrzysz, kto rządził i kto organizował olimpiadę, to był niejaki Temer, który dokonał impeachmentu u Rousseff i to jest niesamowicie obrzydliwy człowiek, bogaty konserwatysta, który naprawdę ma w wielkiej pogardzie ludzi, jak to zazwyczaj konserwatyści mają. No i zrzucając winę na Lulę, który stracił rządy w 2011 roku, zrzucając na niego winę, jak w jaki sposób była organizowana olimpiada w Brazylii po 5 latach, no to tak średnio. trochę.
Nie wiesz, tam były,
nie galpował,
tam, były
tak.
Tam były dwie imprezy sportowe, czyli Mistrzostwa Świata i Olimpiada, i decyzja o tych imprezach sportowych i te przetargi były robione w czasach rządów Luli, no.
No to, nie, że wiesz, później. Nie, ale.
Tak. Takie stadiony to ty budujesz w ciągu kilku lat, no. Jeszcze wcześniej projekty, coś tej, no. No nic, dobra, słuchaj, ja nie czuję się specjalistą w tej dziedzinie, po prostu pamiętam, że były duże protesty społeczne, które pewnie były głównie wymierzone...
Jeśli chodzi o olimpiadę, to jak najbardziej olimpiadę i ja tu też, wiesz, nie będę bronił rządów w Brazylii w tamtych czasach, jeśli chodzi, bo Mistrzostwa Piłki w Nożnej to było w 2014 roku, to było troszeczkę... troszeczkę wcześniej, to akurat było pod rządami Luli były początki organizacji, potem pod rządami Dilmy Rousseff była finalizacja i oczywiście nie bronię w tym momencie, że te rządy robiły takie głupoty jak wydawanie na stadiony i tak dalej, gdzie miało większe. Jednakże w jakiś sposób tamten to był rząd bardzo niewygodny dla wielkiego kapitału i pomimo tych transferów, które było wiele mniejsze pieniędzy do kieszeni przedsiębiorców w tym czasie, to jednak pierwszy raz od wielu, wielu lat coś tam powstało. W miarę lewicowego, jak na tamte warunki. No przejmowanie fabryk w Argentynie i w Brazylii, to też za czasów tych rządów, nie? Nie wiem, czy słyszałeś o tym ruchu przejmowania fabryk?
Tak,
no,
ale
to się narodził w Argentynie i on jest...
Tak, ale ruch przejmowania fabryk nie ma nic wspólnego z Lulą, no. To są dwie zupełnie inne bajki, no.
Przejmowanie fabryk, bo ono przeszło z Argentyny do Brazylii, ono było w miarę... tolerowane właśnie przez rządy Luli, potem przez Dilmę, ale już za czasów Temera to zostało bardzo ukrócone. No i jak spojrzymy na Argentynę, te nowe konserwatywne rządy też się starają to ograniczać za czasów jeszcze tych bardziej socjaldemokratycznych rządów. Ale tu już byśmy musieli wejść na Amerykę Południową, w której taki się aż tak silny się nie czuje, jeśli chodzi o Amerykę Południową.
Tak, ale wiesz, tutaj poruszyłeś jedną ciekawą kwestię, mianowicie, bo tym przejmowaniem fabryk to się podniecają anarchiści, że tam jest jakaś fabryka Zanona, którą mieli ktoś tam przejąć robotnicy, no i oni tam napisali mnóstwo właśnie jakichś broszurek, mówili cały czas o tej fabryce Zanona w Argentynie przejętej. No to no, mnie to w ogóle nie inspiruje coś takiego. No. Dla mnie inspiruje przykład Związku Radzieckiego, gdzie stworzono 1000 nowych fabryk. A nie, że po prostu masz jedną jakąś tam upadającą fabrykę w kapitalizmie i kiedy już nawet żaden burżuj nie chce jej przejąć i nie chce organizować produkcji, to jakiś taki, wiesz, no, to robotnicy to biorą. No fajnie, że biorą, no, czy coś, no, ale...
No, ale one o dziwo się stają natychmiast rentowne.
Nie, no wiadomo, że się stają rentowne, bo wystarczy, że się pozbędziemy menadżerów, akcjonariuszy i wszystkich tych pasożytów, to już jest jakby, wiesz, od razu mamy kapitał na inwestycje i na pensje, no. Więc, ale pytanie jest, wiesz, pewne kwestie można rozwiązać myśląc o przyszłości, na przykład kwestie lokatorów. Że Ikonowicz to tam, wiesz, od 20 lat to się zajmuje cały czas blokadami eksmisji. A problemem, no i owszem, no, jak są eksmisje, trzeba je blokować, tylko no, są tutaj dwa problemy. To, że w ogóle są eksmisje, to dlatego, bo jest reprywatyzacja, a reprywatyzacja wynika z obalenia PRL-u i gdyby Ikonowicz nie obalał PRL-u, no to nie byłoby w ogóle problemu reprywatyzacji i tego, że ludzie tracą mieszkania i że trzeba ich ratować. No ale docelowo, no jakby mój program w sprawie właśnie mieszkalnictwa, to jest program masowych no, budowę nowych mieszkań, to co robił Gierek, no, to co robi każdy rząd socjalistyczny, że po prostu...
No, nie tylko socjalistyczny, nawet rząd socjalny, bo tutaj w Niemczech budownictwo komunalne, czyli polityka mieszkaniowa jest realizowana przez gminy, przez samorządy i budowa mieszkań następuje przez gminy i ludzie mogą sobie wynajmować, jak chcą, od gminy, nie od kapitalisty, tylko od samorządu, co w Polsce się nie dzieje.
Wiesz, no, Niemcy to jest inny przykład, bo Niemcy są tym krajem, który jest uprzywilejowany w tym międzynarodowym podziale pracy jako po prostu jeden z głównych graczów imperialistycznych. Więc po prostu akurat Niemcy mają kasę pochodzącą z wyzysku krajów biednych, którą mogą zainwestować właśnie...
Oczywiście, tylko mówię, że nawet w krajach kapitalistycznych i takich kolonialnych, jak Niemcy, to istnieje, a w Polsce nie.
Wiesz, tak, tylko chodzi o to, że wybudowane mieszkanie w kraju bogatym smakuje zupełnie inaczej niż wybudowanie mieszkania w kraju biednym. I w kraju bogatym wybudowanie mieszkań to żaden sukces. No to jest po prostu normalne, że w kraju bogatym buduje się mieszkania. A ja mówię o kraju biednym. Kraju biednym, który ledwo co został, nie wiem, w jakichś tam różnych rankingach jest gdzieś tam w środku czy z tyłu, a mimo to taki kraj biedny jest w stanie rozwiązać problemy na przykład bezdomności. I to jest, wiesz, ja mieszkam w Paryżu, wystarczy, że... troszkę po tym Paryżu pospaceruję, to od razu jacyś bezdomni śpią w metrze czy coś. Jedno, kurde, z najpiękniejszych miast na świecie, Francja jeden z najbogatszych krajów, a równocześnie tutaj wszędzie bezdomni. Sorry, w PRL-u, kraju biednym, tego nie było, nie było bezdomnych. No, każdy miał gdzie mieszkać. Owszem, i wiesz, i to, że istnieje coś takiego
jak bezdomność. Tak, ale w Związku Radzieckim na przykład byli bezprzyzorni i jest to opisane. Nawet władze się do tego przyznawały, że bezprzyzorni istnieli w Moskwie. Słynne dzieci ulicy Moskiewskiej, nie? Że nie udało się do końca tego zorganizować, ale jak najbardziej budownictwo. No w PRL budowało się za gierka 2 miliony mieszkań rocznie, teraz się buduje ile? 60 tysięcy. To ile to razy mniej?
Są to liczby, jest to rekord nie do pobicia przez obecną Polskę i przez system kapitalistyczny, no bo w systemie kapitalistycznym, jeśli człowiek myśli przede wszystkim o tym, jak w momencie inwestycji co zrobić, żeby jakiś bogacz się nachapał, no to ty nigdy tych mieszkań dużo nie wybudujesz, no. A jeśli masz,
W Chinach, wiesz, jak Chiny są w stanie budować rocznie 60-40 tysięcy kilometrów autostrad rocznie, czyli więcej niż Niemcy mają w ogóle, kilkukrotnie, z tego powodu, że robią to państwowe firmy i to robią za pieniądze z zysków z tego, co tam się produkuje dla kapitalistów zachodnich. Podczas gdy w Polsce, jak się buduje drogi, to... piękna sprawa, nie? Partnerstwo publiczno-prywatne, czyli trzeba, czyli w takim pięknym kraju jak Polska, trzeba tam wytransferować te pieniądze z podatków ludzi biednych do kasy pana Kulczyka, żeby on sobie wybudował autostradę, na której będzie zarabiał. No, to jest takie typowe, nie? W tych wszystkich, takim bardziej wolnorynkowy kraj trzeba tak zrobić, żeby dopłacić coś bogatemu, żeby on coś miał, z czego będzie mógł jeszcze czerpać pieniądze.
Nie, no tak, wiesz, ja bardzo się cieszę, że podajesz te przykłady dotyczące Chin, bo to są cały czas rzeczy w Polsce nieznane, bo czasami to jest, wiesz, ty możesz lansować pewną słuszną teorię, ale jak nie masz tego realnego dowodu, no to ciebie nie słuchają. Nawet taki Jezus musiał, wiesz, właśnie użyć kolejnego konkretnego przykładu, tam zamienić wodę w wino czy rozmnożyć chleb. Jak ludzie widzą takie cuda, to dopiero wtedy do nich dociera. No. Jak ludzie właśnie zobaczą całą tą chińską infrastrukturę, która cały czas jest właśnie w trakcie budowania, czyli...
Niedawno wróciłem z Chin, także mam... Wygląda to trochę imponująco naprawdę.
Bo każdy rok wzrostu gospodarczego w Chinach, każdy sukces, jaki tam odnoszą w infrastrukturze, drogi, te panele słoneczne, zielona ekonomia i tak dalej, to wszystko, każdy z tych rzeczy to jest argument na rzecz po pierwsze centralnego planowania, po drugie no jest to grobowiec dla neoliberalizmu. No nie da się po prostu, wiesz, bronić systemu neoliberalnego z perspektywy takiej Unii Europejskiej, gdzie strefa euro od 10 lat to na światowej mapie gospodarczej to jest jakieś dno, tutaj się nic nie dzieje, tutaj poza kilkoma krajami, które coś tam próbują się rozwijać, tam Niemcy załóżmy coś eksportują czy coś, to tak ogólnie strefa euro to jest taka mizeria,
No tak, ale Unia Europejska jest, no jest wiodąca na świecie, no bo Niemcy jest czwartym importerem na świecie i nawet tu w kraju kapitalistycznym wiadomo, że nie można wszystkiego puścić na żywioł. No i Niemcy są jednym z bardziej planujących krajów, tu plany rozwoju przestrzennego kraju na przykład są planowane na setki lat w przód. To nawet takie planowanie w tym kraju następuje. Zresztą jeśli chodzi o planowanie przestrzeni, to jest od czasów Fryderyka Wielkiego, to są setki lat i oni dobrze wiedzieli, że bez planowania gospodarki jakiegoś logicznego to nie da rady. Nawet kraje kapitalistyczne takie jak Korea Południowa, one tylko przeszły tą wielką industrializację w latach 60. pod rządami generała Parka. Z kraju, który był o wiele biedniejszy od Korei Północnej, stał się jedną z większych gospodarek świata, dlatego że została przeprowadzona bardzo dobrze planowana polityka gospodarcza i to były plany pięcioletnie i tak dalej. No. Jeśli chodzi o to centralne planowanie, no to w wielu jest to marksistowskie centralne planowanie, to nawet jest wykorzystywane przez wiele krajów kapitalistycznych i odnosi wielkie sukcesy.
No, w przypadku Korei Południowej warto dodać, że tam mieli te 7-5-latek i jak się skończyła ostatnia pięciolatka, to od razu Korea Południowa pogrążyła się w kryzysie. A do momentu, do którego nie było kryzysu, to się rozwijali no, jak burza. No. A tylko odeszli od pięciolatek i od razu ich gospodarka się załamała chwilowo. No wtedy ten koncern Dell upadł.
No, to jest jeden z wielkich, zresztą dużo tych, Japonia też miała bardzo planowaną gospodarkę i tylko dlatego odnosiła sukcesy. Tam, wiesz, tam decyzje polityczne, jeśli chodzi o produkcję, były całkowicie nierynkowe i oderwane, wiesz, od takiego kapitalistycznego zysku, bo kazano im produkować coś, na czym się nie znali, nie sprzedawali i tak dalej. No ale dobra, daleko nie idąc, to jak to subsydia rządowe działają, to cały sektor nowych technologii w Stanach Zjednoczonych, komputerów, internetu i to wszystko, co powstawało, to na początku było całkowicie niedochodowe, nie przyszłościowe, bo to tylko dysydenci wiedzieli, ale żadna firma właśnie kapitalista by nie zaryzykował tego, żeby zainwestować pieniądze w coś, co nie ma, nie przynosi zysków. Jak robiono, zabierano pieniądze z kieszeni podatników, planowano centralnie, gdzie one pójdą, w sektor wojskowy i sektor wojskowy rozwijał te technologie komputerowe i tak dalej. To była taka, wiesz, jak ukryć dotacje do gospodarki, centralne planowanie. To ukrywano pod płaszczykiem bezpieczeństwa narodowego. Także nawet te takie superkapitalistyczne kraje to wiedzą, że bez planowania nigdzie by nie zaszli.
No tak, no i korporacje tak samo planują. Każda korporacja duża.
I nienawidzą konkurencji.
No a wiesz, no, wolny rynek to jest bajeczka dla naiwnych, no. Niestety bardzo dobrze się sprawdza ta bajeczka no, w Polsce. No.
Dobrze, nie bo wiem, tak. Towarzyszu, bo tak. Wszyscy wiesz, jak to zawsze, jak dyskutujesz z ludźmi nieprzekonanymi do idei, to zawsze jak się zapytają, gdzie tak naprawdę był komunizm na świecie? No i odpowiedź zawsze jest, że komunizm jeszcze nie nastąpił nigdzie, tak? Co jest prawdą. I to zawsze ha, 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 tu był komunizm, tam, a wy zawsze odpowiadacie, to nie ten komunizm. Ty, ale jak się jakiegokolwiek z prawej strony zapytasz, wiesz, powiesz, no kuźwa, w tym kraju kapitalizm nie działa, w tym nie działa, tam jest bieda, tam... To nie jest kapitalizm, to nigdy nie był kapitalizm, nie ma kraju kapitalistycznego.
No to... Nie, no dokładnie, no że to właśnie, jak już jest jakiś człowiek, który chce o tym dyskutować, no to za każdym razem, kiedy on podaje jakieś przykłady właśnie konfrontacji gospodarczej, no i tutaj to mówi, o, bo Korea Południowa pokonała gospodarczo Koreę Północną, to jest dowód wolnego rynku. No prawda, to żaden dowód na skuteczność wolnego rynku, to jest skuteczność...
centralnego planowania.
Tak, że dopóki był wolny rynek w Korei Południowej, to Korea Północna rozwijała się szybciej. Dopiero wtedy, kiedy ci pułkownicy koreańscy z południa zaczęli wprowadzać plany pięcioletnie, no to oni nie dość, że dogonili Koreę Północną, to jeszcze przegonili. No.
Nie mówiąc o takich, jak to zawsze wrzucają z z prawej strony przykład Singapuru jako taki super wolnorynkowego kraju, gdzie nie ma prywatnej własności ziemi, gdzie największe przedsiębiorstwa są państwowe, istnieją plany pięcioletnie i plany pięcioletnie gospodarcze, a najlepsze linie lotnicze na świecie od wielu lat, czyli Singapore Airlines, to jest państwowa firma. Proszę. I gdzie tu? Gdzie to ten taki wolnorynkowy kapitalizm? A to, że tam, wiesz, desek z Chinami, to już tam kiedyś rozmawialiśmy wcześniej, nie? Że w Chinach oni pozwalają na ten kapitalizm, ale to tylko tam, gdzie to, wiesz, oni się nie obawiają, że to się trochę rozleje, nie? To państwo decyduje, gdzie on jest.
A niestety... Nie, no ale wiesz, najlepszym przykładem jest, ja polecam tobie...
Przepraszam, obejrzeć... tu muszę się wtrącić tobie, bo ktoś napisał taką piękną, piękny jakiś zarzut, jak to zawsze podnoszą z prawej strony, że żyję z zasiłków. Bo to już też było do mnie, nie? Że ja, skoro ja jestem, interesuję się ruchem robotniczym i jestem, deklaruję się jako człowiek lewicy, to żyję z zasiłków. No nie, ja pracuję, kolega też pracuje ciężko i zarabia na siebie i nie bierze zasiłków.
Pracuję we francuskiej chłodni, jakby to kogoś interesowało. Temperatura minus 25. No ale już niedługo, mam nadzieję, pójdę na bezrobocie i na bezrobociu francuskim będę organizował moją kampanię prezydencką.
Nie pochwaliłeś się.
Ale nie, to chyba nie jest. Więc dla tych, którzy się interesują moją twórczością, ogłaszam, że w roku 2020 zamierzam kandydować na prezydenta Polski, być komunistycznym kandydatem. Ale to chyba, bo coś chciałem powiedzieć. Tylko, kurde, wątek zgubiłem.
A wiesz, co by to zbierał do ciebie podpisy, czemu nie?
Najpierw... Kurde, to ja chciałem powiedzieć... Aha, no dobra, zanim sobie przypomnę, co chciałem powiedzieć, to może tutaj przedstawię moje postulaty, moje główne postulaty programowe. Czyli pierwszy postulat programowy to jest sądy pracy 24-godzinne.
Mówiłem o tym na antenie i zostało poparte. Dzisiaj już, bo to mi się bardzo podoba ten postulat.
Więc drugi postulat to jest skrócenie czasu pracy do 20 godzin w tygodniu przy równoczesnym podniesieniu stawki godzinowej do 100 zł za godzinę. Co dalej? No, trzeci postulat dotyczy przestrzegania polskiego prawa w stosunku do Kościoła katolickiego. Więc po pierwsze należy tutaj rozwiązać kwestię właśnie, klipano, wszyscy o tym mówią, o tej pedofilii w kościele czy coś, tylko to, co mnie denerwuje, to jest problem, że nikt tych pedofilii nie ściga. I że jeśli jest, załóżmy, człowiek oskarżony o terroryzm, to jego mogą wziąć, przesłuchiwać, torturować, byleby tylko wyciągnął, podał jakieś fakty, podał jakichś wspólników i tak dalej, i tak dalej. W przypadku księży pedofilów, wystarczy, że biskup powie policjantowi, że tutaj nie ma żadnego pedofila i już nie ma śledztwa, Więc ja jestem za odrzuceniem takiej sytuacji. W ogóle jestem za tym, żeby stosować polskie prawo i każda osoba należałoby ich przede wszystkim tutaj zrobić duże śledztwo i raczej stosować domniemanie winy. Więc niech Klecha udowodni swoją niewinność, bo jeśli nie, to jako po prostu pedofil lub uczestnik w spisku pedofilskim, który tuszuje zbrodnie pedofilskie, to jest właśnie domniemany winnym. Oczywiście postuluję też nacjonalizację majątku kościelnego. Jestem za tym, żeby Kościół katolicki powrócił do standardów chrystusowych, czyli tak jak Jezus Chrystus nauczał pod gołym niebem, taki ksiądz może robić to na ulicy, nie potrzebuje do tego świątyń, nie potrzebuje majątku, nie potrzebuje ulg podatkowych. Jestem też oczywiście za nacjonalizacją wielkiego przemysłu, jestem za wystąpieniem Polski z NATO, natychmiastowym, jestem za wypieprzeniem wojsk okupacyjnych amerykańskich z Polski. Jednym słowem, postulatów jest mnóstwo, no. I z takim programem, oczywiście ja bym chciał, żeby ten program zjednoczył wszystkich polskich lewicowców, gdyż no, obserwując kampanię wyborczą, chociażby obecną kampanię wyborczą do samorządu w Warszawie, mamy niby trzech lewicowych kandydatów, których de facto żaden nie wysuwa no, jakichkolwiek tutaj postulatów takich skrajnie lewicowych. No. To jest wszystko jakaś no, niby wiesz, najbardziej lewicowa.
Wiesz, że ci, co wzięli pieniądze z budżetu, to muszą być bardziej koncesjonowani, nie?
Tak, ale wiesz, na przykład taki Ikonowicz. No, Ikonowicz właśnie pozuje na radykalnego lewicowca. No i już ogólnie no, rzeczą, która jest bardzo niesmaczną w czasie tej jego kampanii, to jest fakt, że Ikonowicz na swoim kanale na YouTubie, no to właśnie tam Ani? Nagrał chyba z 10... Halo?
Przepraszam, bo mi się ten... Musiałem się zapytać, czy dziecko popłacze. Tak to jest nadawanie, nie? Jak jest małe dziecko w tym. Jeśli chodzi w ogóle o... bo tu ktoś zrzucił, wiesz co, w ogóle coś ciekawego na czacie, że ty powinieneś zostać przewodniczącym razem. Drodzy słuchacze, to dla naszego gościa to jest obelga w ogóle, jaki on się zaraz obrazi, sobie pójdzie. Jak możecie mówić, że on miałby być przewodniczącym razem?
Ale ja bardzo chętnie bym został przewodniczącym
razem. Znaczy nie w sensie, razem, że masz poglądy niby jak razem.
Tak, Obelga. Ja bym bardzo chętnie wziął dotacje państwowe z budżetu państwa i wykorzystał na prowadzenie działalności komunistycznej. No to tutaj, żeby wykorzystać już gotową strukturę i pieniądze, to ja jestem zawsze chętny. No. Problem jest taki, no, że oczywiście pierwsza rzecz, jaką trzeba byłoby zrobić, to zmienić całą symbolikę razem, zmienić program razem, w ogóle zmienić tą nazwę, no co to za głupia nazwa, no to ten, że razem z kim? Razem z burżuazją? Nie, oczywiście, że nie, no.
Nie, to... no w sensie razem proletariusze wszystkich krajów, łączmy się, to chyba no, w tej to, zasadzie.
Wiesz, no to jest niepowiedziane, razem z kim? Więc ogólnie, gdyby możliwe było wziąć partię, zmienić całkowicie jej program, zachować ludzi i nie pytać tych ludzi o zdanie, a oni by po prostu to zaakceptowali. No, troszkę podobny schemat, jaki nastąpił, załóżmy, w PZPR. Że w PZPR, w momencie rozwiązywania PZPR, no to po prostu rozwiązano PZPR, powołano SLD, partię prokapitalistyczną już, a wielu ludzi po prostu z automatu się myślało, że to jest kontynuacja, no więc nawet jakby nie zaprotestowali, bo po prostu dalej, tak jak byli tutaj żelaznym elektoratem PZPR-u, tak zaczęli być tutaj w SLD, no. Tylko, no a partia się w międzyczasie całkowicie zmieniła, no tylko tutaj o ile mamy... No tak, ale to mamy, więc tak jak tutaj mielibyśmy taką zmianę na niekorzyść, tak załóżmy taki właśnie pucz, komunistyczny pucz w partii Razem, no to mógłby być na korzyść.
No, no ja się ci przyznałem, że mam takie plany.
No...
Nie wiem, jak mi wyjdzie, na razie się wiesz, tu rola ojca i pracownika za trochę mnie dużo jest do roboty, ale kto wie, to może mi się uda.
Może znaczy, się wiesz,
Marks miał córki też tam, gdzie nie wychodzi.
Wiesz, no co do Razem, no to ja powiem tak, no, że Razem, która stawiała właśnie na taki postulat, inna polityka jest możliwa, czyli de facto właśnie wykorzystanie tych różnych form propagandy poza oficjalnym obiegiem, no to gdyby Razem właśnie, mając cały ten swój potencjał, kilka tysięcy członków, gdyby oni wszyscy właśnie tworzyli jakieś kanały na YouTubie, jakieś gazety i lansowali tam ten słuszny program, to by to była potęga, no. A efekt jest, a jakaś dziwna, no,
no
oni
właśnie,
mówią, wspólna polityka jest możliwa, a de facto całą partię, no 95% czasu antenowego partii Razem, liczącej podobno kilka tysięcy członków, to jest Zandberg. On wszystko je wziął na siebie, wszystko zmonopolizował, właściwie no przeciętny obywatel Polski, jak mu zadasz pytanie, a czy wiesz, z czym ci się kojarzy partia Razem, to on być może właśnie wizualnie rozpozna Zandberga, on być może nawet zna jego nazwisko. No i to tyle, no. Może no, jeszcze ktoś
czekaj,
tam...
Czekaj, bo właśnie przed jeszcze państwem Razem, ja ci mówiłem, że tam działamy, ale nie wiem, czy Ciszewski jeszcze wtedy był z nami, Nowak i tak dalej, ale mieliśmy takie czasopismo, Beton się nazywało, gdzie tam gdzieś się ukradkiem dostawaliśmy, że mogliśmy się spotykać w jakimś tam lokalu, w którym związkowiec był wydawany OPZZ-u, wiesz, tam po godzinach, po robocie, jak ktoś pracował do 21, to robiliśmy spotkanie 21, się teksty pisało, dostawaliśmy jakieś, wiesz, własne kieszenie pieniędzy, jakieś od nawet chyba z ambasada Wenezueli nam trochę pomogła. W każdym razie wydawaliśmy takie czasopismo, chyba 5 Duberów się wydało, się nazywał Beton i tam były dosyć ostre teksty i naprawdę marksistowskie. Ja ci muszę, wiesz co, bo to było tylko drukowane, tego nigdy nie było w internecie, bo to jeszcze zamierzchłe czasy, to był 2005 czy 2006, już nie pamiętam. Ja ci bym musiał to przynieść, ale w każdym razie to całe Razem wrosło właśnie z takich ludzi, którzy współtworzyli te takie podziemne prawie czasopisma i gdzie to wszystko poszła, ta cała para w gwizdek. Ale Beton to ci muszę kiedyś, mam parę, udało mi się zachować jeszcze pomimo tych wszystkich przeprowadzek parę egzemplarzy tego czasopisma. Nie wiem, czy miałeś kiedyś go w ręce. To był dwumiesięcznik. Jak nie miałeś, to ci podejście do Paryża.
Nie miałem.
Może ci się spodoba, jak kiedyś podziemny marksizm w Polsce był wydawany. To ci się podoba, to ci kiedyś podeślę. W każdym razie to byli tacy ludzie, no, ja przyjeżdżałem na te spotkania, 21 gdzieś tam po robocie, a w Warszawie, gdzie do centrum właśnie ukradkiem, piętro niżej od związkowca tam siedzieliśmy i robiliśmy. I kurwa, gdzie to wszystko poszło, nie? Jak ci ludzie zaczęli działać.
Nie no, a słuchaj, ja mogę powiedzieć, wrzucić tutaj taką wstawkę osobistą, że studiowałem historię i między innymi w ramach studiów historycznych miałem przez rok zajęcia u magistra Adriana Zandberga. To były zajęcia na czwartym roku studiów z historii społecznej, bo miałem taką specjalizację i on tam prowadził zajęcia właśnie z historii niemieckiego ruchu robotniczego. Więc Zandberg rozumie te tematy, to...
No, ktoś się nawet wrzucił Zandberga w koszulce z Marksem. Też mam koszulkę. Też mam koszulkę z Marksem. No.
W momencie, jak on ma się wypowiedzieć na te tematy i nikt go nie podsłuchuje, to nie jest to, że wiesz, że on wziął coś i gada bez sensu i nie, on... Jest ileś tematów ważnych dla lewicy, które on rozgryzł, a jeśli on ich nie wysuwa, no to wynika to po prostu z jakiegoś oportunizmu i takiej linii politycznej, no, wzorującej się właśnie na tych krajach, no tam, nie wiem, czy to jest taka strategia partii demokratycznej amerykańskiej, czy jakichś takich partii postpolitycznych właśnie.
Ja wiesz, że partię demokratyczną się nazywa komunistyczną przez niektórych.
No tak, tak, ale wiesz, tu chodzi o no, całkowicie jakby no, człowiek, który zna schemat budowania partii robotniczej, równocześnie no, w swoim życiu no, politycznym robi całkowite zaprzeczenie tego. Czyli, no...
No tak, oni się kierują praktycznie, bo ja go znam o wiele dłużej i wiem, że to troszeczkę inaczej wyglądało właśnie z tych czasów, kiedy wszyscy byli ideowi i wiedzieli, o co nam chodzi. Inaczej, to wszystko się budowało wokół ruchu związkowego, nie? To był tych związków, jeszcze nie tych katolickich, solidarnościowych związków, tylko właśnie OPZZ-u, gdzie no tu mówiłeś o koledze Bojanie, który kiedyś był wcześniej w radiu, że on tam whatever robił i tak dalej, ale ja go pamiętam jako tego człowieka, który zawsze szedł na, jak strajkowali celnicy kiedyś w Warszawie i on tam się przyłączył z nimi, bo on tam robił relacje do związkowca i wiesz, oni tak cicho szli przez tą Warszawę i nie było nikogo, kto by krzyczał krzyczał. Wziął któremuś megafon i tam zaczął hasła wykrzykiwać i on tak porwał do przodu. On chodził do tej demonstracji z tymi związkowcami i organizował ten ruch związkowy. To właśnie były te czasy, kiedy to wszystko wyrastało z tego ruchu związkowego, z tego, że można coś zmienić. No, jak dostał pieniądze i zaczęli się koncesjonować, to się skupili nad budowie ideologicznej, nie? I właściwie tych rzeczy, których w życiu zwykłego robotnika w Polsce, który ma problemy z tym, żeby to pierwszego to żyć, to co go tam obchodzą, kto jakie przedrostki ma, czy prawa LGBT i tak dalej, to nie ma żadnego znaczenia w ruchu robotniczym w dzisiejszych czasach. To robotnicy mają inne problemy, a nie to.
Nie? Wiesz, no, w ogóle no, mówienie razem, że to jest ruch robotniczy, to jest, no, ja właśnie, ja nie wiem, czy to wyszło z tej mojej wypowiedzi, ale chciałem powiedzieć, że Zandberg jest być może najlepszym specjalistą od historii ruchu robotniczego, przynajmniej zachodnioeuropejskiego, i równocześnie jako historyk w swojej praktyce politycznej właśnie robi coś całkowicie wbrew temu. I to mnie uderza. Bo co innego, gdyby on nie znał tej historii, no to by było okej, okay, no jest głupi, no. A nie, jest kurwa cwanym, jest cwaniakiem, który właśnie no, uznał, że na taką tradycyjną działalność partii robotniczej to on nie dostanie dotacji, to on nie będzie miał parcia na Agorę, nie będą go wrzucać do radia, robić z nim wywiadów do gazet, do telewizji. No i po prostu no, pogrzebał to, no. Wybrał sobie jakąś tam indywidualną karierę, wiesz, no zresztą no ta jego była towarzyszka życiowa, czyli Barbara Nowacka, no, idąc podobną drogą, no to teraz najprawdopodobniej się ustawi, no bo ona właśnie, wiesz, wielki rozłam na polskiej lewicy, to czy iść z Platformą Obywatelską, czy nie iść. No i Nowacka pójdzie z Platformą Obywatelską i Nowacka się ustawi, no jak już raz wejdzie do parlamentu, to już później będzie, wiesz, no taką siłą inercji.
No ona,
wiesz,
była w parlamencie.
Była?
Tam no, ona czasem nie była marszałkiem Sejmu. Ona czasem nie była marszałkiem Sejmu.
A nie, to mówisz o mojej mamie.
O której? Jak o twojej mamie?
A to ty nie słyszałeś historii?
Nie słyszałem.
Moja mama z ramienia ruchu Palikota była wicemarszałkinią Sejmu.
O! Dobra. Ale nie, Nowacka, czekaj.
A to jesteś nieprzygotowany do rozmowy, widzę.
No jestem nieprzygotowany do rozmowy, to ja się dzieckiem zajmuję i teraz ubłagałem żonę, żeby wejść do radia.
Nie, ja myślę, wiesz, bo to zazwyczaj jak ja tam gadam o komunizmie, no to no jednym, no to zawsze jest ten standardowy argument, że wiesz, że tam no o koneksje rodzinne, wiesz, żebym się tłumaczył z ruchu Palikota, czy z działalności rodzicielki. Więc w tyle razy ktoś użył tego argumentu, że myślałem, że po prostu no wszyscy wiedzą.
No nie, ja bardziej cię zainteresowałem się z tobą, jeśli chodzi o twoje poglądy. Ja tam cię nie doglądam, kto skąd, kim jest, jakiej rodziny.
Ja się interesuję
poglądami, ja nie będę twojej biografii studiował, żeby no, było. Ale to się przyznaj, to kto jest twoja mama, jak już doszedłeś do tego tematu, powiedziałeś, że twoja mama była wicemarszałkiem, to się pochwal już na antenie, sam to rzuciłeś.
Moja mama nazywa się Wanda Nowicka.
Aha, no to, to witamy, no to wreszcie kogoś sławnego mamy na antenie.
Ale nie, ale to moja mama jest chyba słynna, czy ja jeszcze nie wiem. No.
Nie, mówiliśmy nie o Barbarze Nowackiej, a nie Wandzie Nowickiej. Moja mama też jest Wanda w ogóle, żeby nie było. Dobrze, mamy o tym samym imieniu. Moja mama w ogóle była w Solidarności i wiesz, za co z niej wyleciała? Ale ona była w latach 80. i potem, zaraz po upaleniu tak zwanej komuny, wyleciała za to, że powiedziała, że nie da powiesić krzyży w państwowej szkole i tak wyleciała z Solidarności.
No.
Także to takie były czasy. Bo wiesz, moja mama to poszła do Solidarności nie z tego powodu, że jej się nie podobał PRL, tylko poszła z tego powodu, że uważała, że PRL, wiesz, jest antyrobotniczy, bo strzela do robotników i w ogóle nie jest demokratyczny i tej robotnicy powinni mieć więcej tej demokracji i mieć lepsze życie w kraju robotniczym. To i co z tego wyszło?
No słuchaj, no jesteśmy w tym samym wieku mniej więcej. Nasze mamy pewnie też są mniej więcej w tym samym wieku. I po prostu no, to pokolenie ludzi, którzy w latach, na początku lat 80. mieli te lat 20 kilka, no to pewnie sam gdybym się, wiesz, propaganda ta antysowiecka była tak silna i to rozpowszechnianie właściwie, wiesz, wszystkich czarnych rzeczy, przy okazji także, wiesz, pogłębiająca się korupcja partii, bo ja cały czas jakby jestem zwolennikiem terroryzowania partii, biurokracji partyjnej. To terroryzowanie właśnie było w czasach Stalina. Że w czasach Stalina biurokrata, który kradł, który był skorumpowany, to trafiał do łagru. Ja to popieram. A po śmierci Stalina, no to hulaj dusza piekła nie ma. No. Każdy biurokrata zaczął kraść, ile wlezie. No i w latach 80. to już było tak zdemoralizowane i KPZR, i PZPR, że no, elity kapitalistyczne po kontrrewolucji to głównie właśnie z partii. No.
No ja ci mówiłem, że ja to trochę inaczej rozwiązywanie tych problemów widzę, jak takie było w Jugosławii, gdzie po prostu sprowadza zarządzanie na bardzo niski poziom, gdzie to demokratyzujesz i biurokracja się nie tworzy, bo nie ma się jak tworzyć.
Czekaj, a te rozmowy, to one są na tej stronie Nocne Radio, tak?
Tak, tak. Czy nie chcesz, żebyśmy wrzucili?
Nie, ja chcę ten czat zobaczyć. Gdzie jest ten czat?
No to musisz, wiesz co, wejść... No jak wejdziesz na Nocne Radio, to masz nocneradio.pl i tam masz zakładkę czat. I możesz pisać...
Gdzie to jest czat?
No masz u góry, czwarta pozycja.
A, czekaj, bo ja z telefonu...
Mało, to będzie ciężko, no ale...
Czekaj, za urządzeniem... Coś mi... A, jest! Czekaj, coś masz. Widzę, jakiś adwokat Grzesiek Bu. Uf.
Tak.
Czy ta jego chłodnia jest za granicą? Tak, jest we Francji.
To możesz nawet odpisywać. Właśnie to moja wina, nie powiedziałem ci, że jest czat zupełnie. Zapomniałem, tak się zainteresowałem rozmową.
O, i widzę, że tutaj wreszcie, że tutaj natknąłem ludzi.
Jakby co to wiesz, ja tu jestem jedynym chyba przedstawicielem lewicy. Dostałem ten przypadkiem to pasmo, ale całkiem dobrze sobie się tu czuję, mogę przynajmniej porozmawiać i swoje poglądy całkiem swobodnie przekazywać, chociaż wiesz, no ja tu miałem dużo starć takich. No ale to sam wiesz, jak to jest w życiu.
Kurde, to widzę, że to ciekawa dyskusja na tym czasie. Szkoda, że wcześniej tego nie włączyłem, no.
Okay.
Bardzo mi się podoba.
Masz, no możesz pisać, nie? Jak chcesz. Nie ma problemu. No w ogóle taka, ale to tak powiem, mam nadzieję, że się...
O, więc czekaj, bo tu właśnie jest takie pytanie. Pytanie mam do rozmówcy. Jak pogodzisz swoje poglądy z zakazem promowania komunizmu w Polsce? Więc zakaz jest głupi, gdyż ja sobie promuję komunizm legalnie, mieszkając we Francji i nikt mi nic nie może zrobić, gdyż no, internet, podlegam prawu francuskiemu, a we Francji komunizm jest legalny. Zresztą za dwa dni rozpoczyna się takie wielkie trzydniowe święto L'Humanité, to jest pismo partii komunistycznej francuskiej. Tam zawsze ze 100 tysięcy ludzi przychodzi, tam są koncerty, wiece i tak dalej, więc gigantyczna impreza, zresztą Mélenchon popierany przez PCF mało co nie został prezydentem, w ostatnich wyborach dostał 20% głosów, więc no ten zakaz promowania komunizmu to tylko jest jakiś taki, no to jest taki polski skansen, no. Więc no ja wyjechałem z Polski, dzięki temu pracuję krócej, zarabiam więcej, a promowanie komunizmu jest legalne. No ale jeśli ci właśnie chcecie mieć zakaz komunizmu, no to sobie zakazujcie, ale nie dziwcie się, że będziecie pracować długo i zarabiać mało. No. Wybór należy do was.
No ale to w ogóle komunistyczna partia Francji, ona podejrzewa, była drugą, trzecią siłą nie dłuższy czas w parlamencie francuskim. Tak samo jak we włoskim. Partia komunistyczna Włoch w latach 70. to była druga siła w parlamencie.
No przede wszystkim partia komunistyczna włoska była pierwszą siłą po wojnie, no i wygrałaby wybory, gdyby nie wygrała wybory, tylko wybory zostały sfałszowane przez CIA we Włoszech. W latach 40. I żeby nie dopuścić komunistów do władzy.
No to w wielu krajach nie chcieli ich dopuścić, walczyłem z rozwoju. Ale w ogóle to w Wenezueli, jeszcze był temat wcześniej w Wenezueli, no to CIA zorganizowała zamach stanu przeciwko Chavezowi. I to był jeden z niewielu zamachów, który tak bardzo nie wypalił, bo ludzie wylegli na ulicę przeciwko rządom CIA, nie? Które tam wprowadzone były. To taki była ludowa ochrona swojego. No bo w Chile jednak nie wylegli w obronie Allende, a w Wenezueli... No ale to się nie udało.
Chile to się nie udało. Ale w Chile tam trwała długa... Tam były walki uliczne właśnie zwolenników i przeciwników Allende, ale przede wszystkim w Chile, jak doszło tutaj doszło do czegoś takiego jak radykalizacja tego ruchu oddolnego, powstała taka organizacja MIR, tam jakiś tam Movimiento Izquierda Revolucionaria, i po prostu to oni zaczęli atakować obszarników, a nie państwo, bo tym powinno robić państwo, tylko państwo nie chciało słuchać tego Allende. Więc mimo, że Allende tam podjął decyzję właśnie o tym, żeby no, robić różne rzeczy dla biednych, to oficerowie tego państwa się go nie słuchali. No ale właśnie powstał ten ruch oddolny, który to robił, więc tam no, miał duże poparcie oddolne.
No ale tam to się nie udało, ale akurat w Wenezueli się udało. W ogóle wszystkich zapraszam do dzwonienia, jakby ktoś chciał zadzwonić. Chociaż jest trochę późno, może będziemy, bo nie wiem, czy ty idziesz do pracy.
Czy tak, nie, bo ja to zaraz muszę spadać.
Ja też muszę spadać, bo tu dziecko już wydaje odgłosy jeszcze z karmienia. Powiem tak, może była jakaś idea, żebyśmy coś ponadawali z Trewiru kiedyś, jak tam będzie dane.
Tak, oczywiście trzeba, wiesz. Na pewno.
Nie wiem, czy się nie zraziłeś po dzisiejszym tutaj wizycie u mnie na kanale w radiu.
Ale słuchaj, ale nawet gdybym się zraził, no to wiesz, to jest komunistów, ludzi odwołujących się do komunizmu jest tak niewielu w Polsce, że tutaj trzeba wykonywać miliony prób, żeby się dogadać. No. I niedługo będziemy obchodzić rocznicę zjednoczenia Komunistycznej Partii Polski, znaczy w ogóle powstania Komunistycznej Partii Polski. Setna rocznica powstania to będzie w grudniu 2018 roku. I tu trzeba podkreślić, że ta partia powstała w wyniku zjednoczenia PPS Lewica i SDK PIL-u. I ci ludzie się nienawidzili, oni ze sobą się walczyli jedni z drugimi właśnie przez kilkanaście lat. Ciągle się krytykowali, wyzywali od najgorszych. Ale że później w wyniku właśnie rewolucji październikowej i powstania międzynarodówki komunistycznej jedni i drudzy tutaj się odnaleźli, no to się dogadali, no. Więc ja, mimo że gdybym ja tam wziął te różne rzeczy, które ty tam wyznajesz, właśnie tam, nie wiem, Partia Razem, krytyka Stalina czy coś tam, to był
Partia Razem to chyba u ciebie na kanale już powiedziałem, ja nie jestem w Partii Razem po to, żeby wyznawać jej ideały, tylko po to, żeby ją zmienić. To
no
chyba
tak,
sobie wyjaśniliśmy.
Tak, ale wiesz. Ale ogólnie no to jestem za tym, żeby no, na pewno rozmawiać, na pewno wymieniać poglądy. No i
a wiesz, działać, też, działać.
Stosunkowo jest między nami bliskość geograficzna, no. Bo to, no ja jechałem. No tak, już dwa razy robiłem wycieczkę właśnie do Polski. No i tam do tego Trewiru, no to jest mniej więcej jakieś 4,5, 5 godzin. Wiesz, my robimy dużo przerw, jak jeździmy. To tak, wiesz, 2 godziny to musimy się zatrzymać. No.
Dobra, przepraszam, dobra, to mam nadzieję, że jeszcze uda nam się to spotkać na antenie. Ja się do ciebie odezwę, pogadamy, ale ja mam sytuację awaryjną, dziecko potrzebuje mleko, trzeba rozrobić, bo żona ma tu problem. Muszę naprawdę spadać, także dzięki ci na antenie, wiesz, jak to, nie masz jeszcze dzieci, będziesz wiedział kiedyś może, jak to jest.
No to pozdrawiam ciebie, twoje dziecko, żonę i słuchaczy.
Również ciebie pozdrawiam, małżonkę, powodzenia i mam nadzieję pogadamy niebawem jeszcze.
Dobra.
Tak sobie, ideologicznie. Hej.
No, na raz.
Dobra, to dzięki wszystkim za słuchanie dzisiaj naszego gościa, który się ujawnił, kim jest, no i ja muszę spalać niestety, bo tu obowiązki rodzicielskie. Trzymajcie się.